Mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję z Piotrkiem Żółkiewiczem. Piotr jest kolejny raz gościem. Tą serię nazywamy Inteligentny Inwestor i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło przez ostatnich kilka lat i co może się wydarzyć w 2024. Trochę przygotowujemy się na ten wielki kryzys, który nadejdzie lub nie. Ja mówię z punktu widzenia emocji, wybrałem taką rolę na tą rozmowę. Piotr z punktu widzenia logiki. Jakoś logika wygrała w tej rozmowie. Więc pytanie do Was, będzie ten kryzys czy nie? Myślę, że dowiecie się słuchając tego materiału. Zapraszam. Cześć, witajcie w Inteligentnym Inwestorze. Dzisiejszym gościem, jak mniej więcej co pół roku, jest Piotr Żółkiewicz.
Cześć.
Chcieliśmy porozmawiać o nadchodzącym olbrzymim kryzysie, który nadejdzie w 2024 roku i wszystko rozwali. Mam rację?
Tak, no zadzwoniłeś wczoraj i powiedziałeś, że chcesz rozmawiać o kryzysie. Ja później się tak długo zastanawiałem, o jakim kryzysie chcesz rozmawiać. Ale pomyślałem, dobrze, będzie ciekawie. Bardzo tutaj chętnie przyjechałem dowiedzieć się coś o tym kryzysie.
Nie, ale to dobrze. Słuchaj, nadchodzi nowy rok. Duże zmiany na świecie, jeszcze większe w Polsce, albo jeszcze większe na świecie w Polsce. Dużo rzeczy się zmienia. Czujemy dużą niepewność. Jesteśmy po pandemii, jesteśmy w trakcie jednej, teraz już drugiej wojny. Krzywe zwrotu z obligacji amerykańskich się odwróciły. Co dla tych, co nie wiedzą, to długoterminowe obligacje w tej chwili są tańsze niż krótkoterminowe. Zawsze mi się to myli. Co zawsze zwiastuje nadchodzącą recesję w Stanach Zjednoczonych. W Chinach wali się rynek nieruchomości. Jedna wojna, druga wojna. W Polsce zmiana władzy. Dwóch starych, chciałem powiedzieć dziadów, ale to nie wypada. Dwóch bardzo starych mężczyzn będzie ubiegało się o prezydenturę najpotężniejszego ciągle jeszcze kraju na świecie. No, nie zanosi się na dobro. A jeszcze centra miast w Stanach są opanowane przez opioidy i tam nie da się żyć. Firmy technologiczne zwalniają ludzi na prawo i lewo. Mam kontynuować, czy już łapiesz mój obraz?
To zacznijmy od zastrzeżenia, które zniweczy w zasadzie całą naszą rozmowę po troszku, ponieważ ja uważam i też na podstawie ponad 20 lat na rynkach finansowych, to jest to, co zaobserwowałem i wyczytałem jako najbardziej prawdopodobny fakt, że rynków nie tylko finansowych, ale też gospodarki, makroekonomii nie da się prognozować, ani nie da się prognozować, co stanie się z gospodarkami. Nikt tego nie jest w stanie zrobić, ani banki centralne, ani Jerome Powell, ani ekonomiści. I jak w tym żarcie, ekonomista to jest zawód, który istnieje po to, aby zawód wróżki wyglądał odrobinę poważnie. Tak, i po tym zastrzeżeniu możemy powiedzieć, że tak, masz rację, emocjonalnie tak działają media, że jesteśmy nieustannie bombardowani tymi złymi wiadomościami, które mają doprowadzić zaraz do końca świata, a co najmniej tego ekonomicznego i wszystko ma gdzieś tam spłynąć do ścieku. I faktycznie tak dużo ludzi może się czuć. Nie mogę ich za to winić, bo tak działają media i tak działa cała machina dookoła rynków finansowych. Natomiast warto czasem powiedzieć stop i sobie rozrysować w głowie czy na kartce, jakie są fakty. A fakty są takie, że wszyscy od co najmniej 2 lat, a na pewno od 18 miesięcy, przygotowują się na jakiś wielki kryzys. I zresztą pamiętam, że w styczniu, czyli 11 miesięcy temu, między innymi z tobą byłem na pewnej konferencji na Grzybowskiej w Hiltonie, gdzie tam też bardzo minorowe nastroje wśród społeczności panowały i też wszyscy uważali, że zaraz będzie jakiś krach i kryzys. I jak zobaczymy na wczoraj opublikowane wskaźniki wyprzedzające z głównych gospodarek, takich jak USA czy Kanada, no to mamy 18 miesięcy z rzędu negatywnych wskaźników wyprzedzających, takich jak PMI i innych, czyli koniunktura sektora usług, przemysłu, czy oczekiwania konsumentów i producentów. I faktycznie, jak zobaczymy historycznie na ostatnie 60 lat, to takie sytuacje, gdzie mieliśmy co najmniej 18 miesięcy takich negatywnych wskaźników, się wydarzyły tylko dwa razy w latach 70. i w roku 2008. Więc tak, takich czerwonych flag, które mówią, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
Jest dużo.
Jest dużo i rozumiem obawy, ale...
I tutaj to słynne ale. Ale poczekaj, ale jak to jest, że Berkshire Hathaway ma w tej chwili 157 miliardów gotówki, sprzedali parę firm i mają, dołożyli do, znaczy w tym jest 40 miliardów, które pozyskali w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ray Dalio wieszczy właśnie wielki kryzys i jeszcze parę innych osób mógłbym wymienić, że wszyscy wielcy inwestowania czy patrzenia na ten rynek jako właśnie inwestorzy mówią, że dzieje się coś, co nie działo się od co najmniej 50 czy 100 lat.
To raczej taki przekaz jest w sferze medialnej, tak? Bo Ray Dalio no to ma swój horyzont między 50 a 250 lat, czyli tak jak tam mocarstwa powstają i upadają. I to się wiąże, jego narracja się wiąże z jego książkami, które wychodzą i ma no, zerowe przełożenie na to, co się dzieje w tym, w kolejnym roku i w najbliższych 5 latach.
I on nie zarządza już funduszem.
I on od parunastu lat jest na emeryturze, natomiast sam fundusz, którego jest współtwórcą, no to ma oczywiście setki miliardów dolarów zainwestowane cały czas w aktywa pracujące i akcje największych firm. Tak samo Warren Buffett, którego Berkshire pokazało wyniki finansowe w ten weekend, parę dni temu. I wyniki te były z jednej strony całkiem dobre, tak patrząc ogólnie. Natomiast jak się wczytamy, to tam branża ubezpieczeniowa bardzo zawyżyła, ale branże wszystkie pozostałe, tak, czyli jakby retail, jak jubiler, branża kolejowa, sklepy meblowe, wynajem samolotów i wszystkie inne branże operacyjne, no generalnie bardzo, bardzo złe wyniki. To duże spadki przychodów nawet rok do roku. Patrząc po firmach Buffetta, to można by powiedzieć, że kryzys to już jest i być może jego dołek. Mhm. Akurat spółki giełdowe sobie radzą troszkę lepiej przeciętnie niż spółki Buffetta. I tutaj jest teraz pytanie, dlaczego? Czy spółki Buffetta są gorsze jakościowo? Nie sądzę, no bo to jednak jest wybitny inwestor. Natomiast no, ma jakąś tendencję do kupowania firm cyklicznych troszkę i takich z twardej gospodarki.
Ale on dlatego, że on nie kupował w
odpowiednim
czasem
momencie, chociaż w ostatnich 15 latach to tak nieszczególnie trafiał w dobre momenty. Natomiast firmy cykliczne mają w tej chwili kryzys. Natomiast
związany z wysokimi stopami procentowymi.
Troszkę z wysokimi stopami, a troszkę z momentem w koniunkturze, w którym jesteśmy, czyli po tym piku covidowym, kiedy wszystkiego brakowało, bo się zatkały łańcuchy dostaw i logistyczne i wszyscy wykupywali wszystko na zapas i u hurtowników, i u producentów rezerwowali moce i wszyscy nie nadążali z mocami produkcyjnymi. No mamy taki efekt Whiplasha, gdzie teraz jest odwrotnie i widzimy to i po cenach frachtu kontenerów z Chin, gdzie z 12 tysięcy tutaj za transport kontenera między Chinami a Stanami dolarów cena spadła do około 1000 dolarów, tak? Wróciła nawet do czasów przedpandemicznych i poniżej tych cen. Więc branża przemysłowa jest w recesji. I to jest historycznie tak, że w momencie, jak już banki centralne i urzędy statystyczne, odpowiedniki KUS-u na całym świecie ogłoszą, że proszę państwa, mamy recesję, to w zasadzie historycznie to ten moment ogłoszenia to był albo bardzo bliski końca tej recesji, albo już w zasadzie po końcu tej recesji. Czyli jak ona się już skończyła 2-3 miesiące temu tak naprawdę, to dopiero oficjalnie jest ogłaszane, że mamy recesję.
No, niestety... Czyli jest szansa, że my przechodzimy tą recesję światowo jakoś lekko w tej chwili?
Wydaje mi się, że
Bo giełda na to zareagowała w zeszłym roku bardzo mocno, prawda?
Tak, no giełda dyskontowała od samego początku 2022 bardzo dużą recesję. Paro 10-procentowe spadki. No i wszyscy czekali na tą recesję. Wskaźniki wyprzedzające ją pokazywały. Sentyment konsumentów jest bardzo zły. Mimo, że konsumenci cały czas wydają pieniądze i najświeższe dane z Wizy Mastercarda pokazują, że konsumenci cały czas mają oszczędności, wydają pieniądze i mówią, że są w fatalnych nastrojach, ale kupują. Bezrobocie mamy historycznie niskie.
Ale poziom oszczędności w Stanach spadł, bo był najwyższy.
Spadł, ale wciąż do poziomów powyżej przedpandemicznych. Tak,
bo przez pandemię on się mocno urósł.
Jakbym miał podsumować, co się dzieje, to wydaje mi się, że branża IT kryzys zakończyła i dla branży IT kryzys był w roku 2022 i na początku 2023, a w tej chwili jak zobaczymy sobie na przykład na wyniki za trzeci kwartał, czy to gigantów internetowych jak Amazon, Google, Meta czy innych, to one już powróciły do dynamik na przychodach paręnaście procent plus rok do roku, tak, a czasem nawet 20% plus. W zasadzie Amazon we wszystkich możliwych segmentach pozahandlowym już ma 20-paroprocentowe dynamiki rok do roku. Google w zasadzie też Meta paręnaście procent. To już są jakby wzrosty całkiem szybkie i żwawe na mniejszej niż wcześniej bazie kosztowej, więc wyniki historycznie bardzo duże. Te najmniejsze startupy niepubliczne oczywiście jeszcze się może nie do końca otrząsnęły z kryzysu, no bo one po prostu są w takiej fazie przepalania pieniędzy, gdzie z jednej strony już ścięły koszty, ale z drugiej strony cały czas nie wiedzą po jakich wycenach i w jakich warunkach kolejne rundy finansowania zbiorą. Ale
no teraz będzie okres wymierania startupów.
Tak, wydaje się, że ten świat przesuwa, bo ja dzielę gospodarkę ten obszar, gdzie przesuwamy bity i na ten obszar, gdzie przesuwamy atomy. Ten obszar, gdzie przesuwamy bity, no to jakby software, IT i podobne. Ten, gdzie przesuwamy atomy, no to jakby produkcja, meble, dobra trwałe, tak? I ten obszar przesuwania atomów, w moim odczuciu kryzys ma już za sobą, co nie jest nic z czym dziwnym, no bo oczywiście w tej branży się działa szybciej, tak? Bity się przesuwa szybciej niż atomy, można szybciej iterować, szybciej ciąć koszty, szybciej eksperymentować.
Czyli biznes cyfrowy, IT i tak dalej jest już raczej po kryzysie.
Szybciej zaczął się dostosowywać, bardzo agresywnie ciął koszty. Też klienci bardzo agresywnie rezygnowali z usług tego typu, no bo jak ktoś miał 20 tysięcy licencji na jakiś tam rodzaj software'u, no to jak zaczął oszczędzać, to po prostu zciął taką liczbę, jaką potrzebował, tak? Do 15 czy 10 tysięcy stanowisk i po problemie. Czyli tam jakby wszystko się wydarzyło szybciej i z wyprzedzeniem. I w tej chwili firmy z branży cyfrowej powróciły do wzrostów i to są wzrosty na zoptymalizowanej bazie kosztowej, czyli wyniki firm nowej cyfrowej gospodarki w zasadzie są rekordowo dobre. Tak? Czyli te firmy, które nie były zyskowne przed pandemią, teraz już prawie są zyskowne. Te firmy, które były zyskowne przed pandemią, w tej chwili są na rekordowych marżach, rekordowych poziomach zyskowności. Natomiast druga część gospodarki, czyli ta, która przesuwa atomy, produkcja, przemysł meblowy, samochodowy, tutaj wygląda na to, że recesja o co najmniej rok później nastąpiła w tych obszarach gospodarki i najgorszym kwartałem wydawał się kwartał drugi i trzeci.
2023,
tak? Czyli to jest jakby rok później. Firmy meblowe na całym świecie pokazują fatalne wyniki. Firmy samochodowe, no to jeszcze pokazują dobre, ale tam się już dzieje źle. Firmy metalowe w Polsce, różne przetwórstwo metalu czy przemysł pokazują często parędziesiąt procent mniejsze przychody niż rok temu, wyższą bazę kosztową niż rok, dwa lata temu, straty. Więc w tym obszarze gospodarki wydaje mi się, że to jest obszar zapóźniony i że recesja jest już i ona się kończy. Natomiast kończy, czy nie wiem, czy się skończy za miesiąc, czy za trzy, czy za sześć, ale jest już zaawansowana, tak? I udało nam się przez te recesje w różnych obszarach gospodarki przejść przy absolutnie rekordowo niskim bezrobociu na całym świecie i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy,
w Europie mamy generalnie.
Tak, 3,9% bezrobocia, a w tej chwili najmniejsze, jakie było, to było 3,7 w ostatnich miesiącach i to jest jakby rekordowo niskie od dekad. Udało nam się przejść bez realnego jeszcze kryzysu w systemie bankowym. Historycznie większość kryzysów się wiązała z tym, że system bankowy też ucierpiał, a tutaj mieliśmy, co prawda, w marcu taki medialny kryzys bankowy, kiedy tam kilka banków upadło, Silicon Valley Bank i podobne.
Ale one raczej upadły z powodu spekulacji.
Tak, nie z powodów tego, co się działo w gospodarce, tylko z powodów
złego zarządzania.
Tego, że wyjątkowo źle zarządzały swoim bilansem. Mhm. Tak w skrócie, tak? Czyli jakby miały zupełnie złą zapadalność zobowiązań.
O tym mówiliśmy dość dużo w styczniu.
Więc wygląda na to, że gospodarka ma się świetnie, że poszczególne branże przechodziły już przez swoje własne kryzysy. Oczywiście w każdej branży to one są troszkę nierównomiernie. To nie jest tak 2008, że wszystko się zawaliło w jednym momencie. Tutaj jakby każda branża wygląda na to, że ma swój jakiś harmonogram przechodzenia przez odchudzanie i przez ten whiplash po-covidowy i przez recesję. Bardzo są zaburzone porównywalności przez COVID i późniejsze braki, więc tak naprawdę często nawet te firmy, które pokazują bardzo złe wyniki rok do roku, to są to wyniki wciąż całkiem przyzwoite, jeśli porównamy je do 2018 i 2019 roku.
Czyli jakby tą krzywą pociągnął, to poza tym, że COVID zrobił taką falę, to dalej rośnie. Prawda?
Tak, dalej jakoś tam rośnie. I gospodarka okazała się światowa, amerykańska, bardzo, bardzo odporna. Tak? Bo mamy wysoki koszt pieniądza, mamy, co już sam Jerome Powell z Fedu mówi, w tej chwili restrykcyjne stopy procentowe, co w tydzień temu już powiedział definitywnie, a tak naprawdę wiadomo, to już było co najmniej 2-3 miesięcy, ale ludzie czekali, aż Powell powie, że są restrykcyjne, bo to oznacza, że już dalej nie będą podnosić, jedyne co trzeba, to czekać. Historycznie nie mieliśmy takich przykładów, żeby bank centralny próbował schłodzić gospodarkę, podnosił stopy bardzo mocno do restrykcyjnych.
A bezrobocie nie spadało.
I żeby bezrobocie nie spadało. Albo żeby gospodarka bardzo nie spowalniała. Mhm. A tutaj mamy pierwszy w zasadzie w historii taki, w historii cywilizacji taki przykład, gdzie mamy recesję różnych branż, taką na wskaźnikach, przy rekordowo niskim bezrobociu, przy malejącej od paru miesięcy inflacji, która wydaje się, że schodzi gdzieś tam powoli, ale w stałym tempie do celu inflacyjnego banków centralnych. PKB rośnie bardzo szybko, 5% w Stanach Zjednoczonych, to w zasadzie jeden z wyższych wskaźników w historii. W Chinach rośnie PKB bardzo szybko, też koło 5%. To oczywiście w porównaniu do 9% parę lat temu, no wydaje się, że to jest gigantyczne ochłodzenie.
No, ale jednak, to jest zupełnie inny rozmiar ekonomii.
Jednak to jest największa gospodarka na świecie, jeśli chodzi o popyt wewnętrzny czy ilość ludzi, która jest dojrzałym demograficznie społeczeństwem. Jeśli taka gospodarka jest w stanie rozwijać się w warunkach spowolnienia czy kryzysu o 5% rocznie, no to jest fenomenalnie dobry wynik. Mamy z ostatnich dni dane o tym, że import w Chinach zaczął znacznie szybciej rosnąć niż eksport, co pokazuje, że ten rynek chiński wewnętrzny jednak jest silniejszy niż się chyba mediom czy obserwatorom wydawało, więc Chiny z jednej strony no, eksportują deflację na cały świat, czy też brak inflacji, bo tam ceny w zasadzie nieszczególnie rosną, także te eksportowe. A z drugiej strony popyt wewnętrzny zaczyna rosnąć. Więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie mamy mnóstwo strachów medialnych. Wydaje się, że ogromny jakiś kryzys czy krach, na który wszyscy czekali od 18 miesięcy, nie nadszedł. Natomiast różne branże gospodarki przeszły przez swoje cykle i przez swoje mini kryzysy. I sytuacja wydaje się normalizować. Oczywiście są jakieś zagrożenia.
To zadam ci jeszcze parę pytań a propos tych zagrożeń, które ja słyszę, widzę, żebyś skomentował. To, że chiński rynek nieruchomości i kredytów z tym związanych jest w kryzysie, jest dość mocno publikowane. To, że Chiny sprzedały 250 miliardów dolarów obligacji Stanów Zjednoczonych ostatnio, znaczy w ciągu kilku ostatnich miesięcy, też było publikowane. Co to znaczy? I czy to ma wpływ jedno i drugie? Czy rzeczywiście jest tak duży kryzys w Chinach, jak się wydaje być pompowane w mediach? I czemu Chińczycy pozbywają się dolara?
Tak, to są raczej niepowiązane ze sobą kwestie. W Chinach kryzys nieruchomości nie jest niczym nowym, no bo co najmniej od 7 lat mamy doniesienia medialne o tam pustych miastach, które powstają i stoją puste. Ja nawet się parę lat temu starałem inwestygować ten temat i okazało się, że tak, są tam puste miasta, ale to nie są cały czas te same, tylko jedne puste się zapełniają, a drugie puste powstają.
Czyli to kwestia raczej złego planowania, tak?
Albo planowania z dużym wyprzedzeniem i właśnie takiego grandios, tak, że a tu postawimy jezioro, a tu postawimy miasto, tak?
Kto Boga temu zabroni.
Natomiast oczywiście, no, z kulturowego punktu widzenia, gdzie Chińczycy od dawna mają jakby jedno dziecko, a więc niższe wydatki i całkiem w porównaniu do krajów zachodnich czy Ameryki Północnej wysoką stopę oszczędności w gospodarstwie domowym. I te oszczędności przez to, że giełda tam nie jest kulturowo i historycznie rozwiniętym konceptem, lokowano w nieruchomości do pewnego rodzaju bańki doprowadzając. I w tej chwili mamy problem demograficzny w Chinach, więc tak, jest tam za dużo wolnych, pustych mieszkań.
Demograficzny i statystyczny, tak, bo Chińczycy zgubili 140 milionów ludzi, tak, gdy poprawili swoje statystyki.
Tak, no co nie znaczy, że wcześniej nie wiedzieli, ile tej ludności mają, tak? Więc to jest tutaj akurat bardziej problem PR-owy i postrzegania na arenie międzynarodowej, a nie problem wewnętrzny. Natomiast jest tam oczywiście tych nieruchomości mieszkaniowych za dużo zbudowanych. Nie wydaje mi się, aby to był jakiś gigantyczny problem dla gospodarki, bo w takiej gospodarce jak Chiny, która nie ma 4-letniego cyklu ekonomicznego podyktowanego demokratycznym cyklem wyborczym, gdzie co chwilę przychodzą inni z innym planem i z brakiem jakiejkolwiek kontynuacji poprzedniego planu i z brakiem też jakiegokolwiek planu na dłużej niż 4 lata. Mhm. Chiny na szczęście mają też system niedemokratyczny, nie tylko wady, ma też swoje zalety. Zaletą jest to, że można planować na długi termin. I jak można planować i ma się też kontrolę nad tym, co się dzieje, czyli władzę, to można wszelkiego rodzaju, czy to kryzysy, czy problemy ekonomiczne, wypłaszczyć w bardzo długim terminie i rozłożyć je po prostu w czasie. I każdy możliwy problem ekonomiczny, gospodarczy można w ten sposób po prostu rozwiązać, że jak mamy problem, a Chińczycy wiedzieli, że ten problem będzie. Wiedzieli, że narasta bańka na nieruchomościach, więc wprowadzali podatki na drugie i trzecie mieszkanie, jeśli ktoś kupował w celach inwestycyjnych.
Koszt kredytu poszedł do góry.
Podnosili kredyty, wprowadzali dodatkowe podatki. To oczywiście nie zahamowało wystarczająco tej bańki. No to było w głowach ludzi, że trzeba kupować mieszkania. Wiadomo, jak bańki narastają. Natomiast od bardzo dawna, od wielu lat wiedzieli, że ten problem jest, że on narasta i że będzie. I próbowano troszkę jemu zapobiec. Nie udało się do końca. Natomiast w tej chwili Bank Centralny Chin, wszelkie instytucje rządowe, banki regionalne prowadzą jakby kontrolowaną upadłość tych deweloperów jak Evergrande, czyli największy deweloper, którzy nie mają sensu i nie ma tam już co ratować. Natomiast jest to jakby proces kontrolowany.
Tym bardziej, że to są wszystko banki państwowe.
Tak, a pozostali deweloperzy otrzymują jakby stosowne finansowanie i rolowanie obecnego finansowania, czyli w Chiny ten problem po prostu rozkładają na wiele lat i prędzej czy później on się rozwiąże, tak? Wypłaszczy, zaniknie, więc to nie jest coś, co zatrzęsie się ich gospodarką. A wracając do twojego pierwszego pytania o to, że ponad 250 miliardów dolarów w obligacjach Stanów Zjednoczonych Chińczycy sprzedali, przynajmniej takie są szacunki, bo tutaj dokładnych danych nikt nie podaje i to tak naprawdę pewnie tylko Fed wie, no to jest raczej pokłosie konfliktu geopolitycznego, gdzie konflikt czy to na Ukrainie i oskarżenia USA wobec Chin, że Chiny wspomagają Rosję, czy to konflikt teraz w Izraelu, gdzie Chiny są jednym z nie aż tak wielu państw, które uznają niepodległość Palestyny. I cały czas w tle tych dwóch konfliktów jest trzeci potencjalny konflikt na Tajwanie, którego nie ma i ja się go nie spodziewam w najbliższych latach, ale on jest i są jakby...
Znaczy militarnie się go nie spodziewasz.
Tak, nie spodziewam się militarnie, on się nikomu nie... nie opłaca, natomiast jest to idealny pretekst do różnych wojen handlowych, celnych, żeby sobie mocarstwa nawzajem dawały tryczki w nos. No i ich konflikt rosyjski pokazał nam, że można, tak jak można w kulturze lewicowej czy woke skancelować daną osobę w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, danego profesora uczelni, tak się okazało, że można skancelować cały kraj, zamrozić rezerwy zagraniczne, zamknąć granice. I Chiny oczywiście obawiają się przy takim narastającym PR-owym konflikcie z Stanami Zjednoczonymi. Obawiają się trzymać w ogromnych rezerw walutowych w Fedzie w postaci obligacji rządu amerykańskiego.
Czyli to nie jest działanie na szkodę Stanów, to jest działanie na zabezpieczenie swoich interesów.
To jest działanie w obronie własnej, zabezpieczenie swoich rezerw walutowych, aby nikt Chin nie mógł szantażować, tak? I nie mógł mówić, że słuchaj, jak ty przesuniesz swoje lotniskowce jeszcze 30 km w stronę tej i tej wyspy, to my ci tutaj możemy zamrozić rezerwy walutowe. Tak? Więc no, mocarstwo nie powinno sobie pozwalać na to, żeby ktoś je co chwilę szantażował, jakiekolwiek. I to jest rozsądny ruch z punktu widzenia polityki wewnętrznej Chin. I oczywiście ten ruch spowodował też znaczący wzrost rentowności obligacji długoterminowych w Stanach, tak? Bo to jest jednak całkiem duża podaż.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. A partnerem audycji jest ValueShips. Z nimi odkryjesz moc właściwego pricingu. To specjaliści, którzy pokazują, że właściwa strategia cenowa to prosta droga do większego zysku. Niemcy upadają. Nie mają dokąd eksportować, bo Chiny nie rosną tak szybko. Linie produkcyjne już sami robią. Nie mają tanich źródeł energii, które importowali z Rosji. Społeczeństwo się starzeje. Główna machina napędowa rozwoju Polski to jest eksport do Unii Europejskiej. To jest chyba 75%.
No i do Niemiec przede wszystkim, tak.
Tak, 75 czy 78% eksportu to jest Unia Europejska w Polsce, z czego lwia część to są Niemcy. Niemcy upadają, my leżymy na łopatkach. W 2024 roku Niemcy już nie wstaną z ringu. Co powiesz na ten temat? Ja to tak widzę. Znaczy moje emocje tak to widzą, moja logika trochę inaczej, ale wybraliśmy takie role do tej rozmowy. No w ogóle nieszczęście. Nie?
Ja bym powiedział, że tak, Unia Europejska...
Jeszcze Merkel zamknęła przemysł samochodowy elektrykami do 2030 któregoś tam roku, więc i BMW, i AVG, no i nie będzie ich, no nie poradzą sobie. Z Teslą i z Chińczykami nie wygrają.
Ja długoterminowo nie wierzę w przyszłość Europy, jakąś taką obfitą ekonomicznie, ale nie rozmawiamy, tutaj o długim terminie.
2024.
Tak, natomiast Europa no, ewidentnie jest skansenem technologicznym. Żadna z największych 20 ani 30 firm technologicznych na świecie nie ma swojej siedziby w Europie. Okej, no Prosus
Novo Nordisk.
No to technologiczna, to okej, okay, medyczna, tak. Medyczna, to farmę mamy.
Ale akurat trafili w jeden
nie mam, no farma jest akurat, czy szczególnie Big Pharma jest sektorem, który bardzo się dobrze czuje w przeregulowanym prawnie środowisku i otoczeniu. Więc
mają duże marże.
A Europa jest przeregulowanym otoczeniem, co właśnie dla sektorów takich jak farma może się sprawdzić. I Novo Nordisk tutaj troszkę przez przypadek jest producentem Ozempiku, czyli w tej chwili najpopularniejszego w Stanach leku, więc nieprzypadkowo się to stała największa w tej chwili, jeśli chodzi o kapitalizację rynkową, firma europejska. Natomiast poza Spotify'em, który jest ze Skandynawii, to w zasadzie jest notowany w Stanach i tak naprawdę większość pracowników ma już jakby nie w Europie, to nie ma żadnych innowacyjnych, technologicznych firm w Europie. i otoczenie tutaj nie sprzyja. Jest tutaj troszkę skansen, jeśli chodzi o innowacje. Ma to swoje zalety, czyli jesteśmy destynacją turystyczną, nie my, tak, ale jakby Włochy, Hiszpania, Francja.
Ja myślę, że 2024 będzie tym rokiem, w którym Polska stanie się znacząco większą destynacją turystyczną, bo się tu słychać w mediach, żeby się coraz bardziej popularna, amerykańskich na przykład.
To prawda, tak.
No, i Warszawa, już nie tylko Kraków, to już Warszawa.
Cztery ośrodki miejskie, takie tak, turystyczne.
Przestanie być już tak fajnie w lecie w miastach.
Wracając do Niemiec. Natomiast gospodarka europejska ma się w tej chwili, na bieżących wskaźnikach 2023 trzeciego kwartału, ma się znacznie gorzej niż amerykańska, znacznie gorzej niż kanadyjska i chińska. Natomiast nie ma tragedii zupełnej, nie ma dramatu. Czyli jest to...
Poza Wielką Brytanią.
Wielka Brytania od Brexitu ma różne problemy, także statystyczne i tego, jak mierzyć to, co tam się tak naprawdę dzieje. Tak, mierzenie wartości ekonomicznych jest naprawdę archaiczne, no bo wszyscy wiemy, że jak każemy ludziom kopać rowy i je zasypywać, no to mamy nagle duże PKB, tak? Mimo, że praca jest bezproduktywna. Jak przyjdzie huragan na Florydzie i zniszczy domy, wybije okna i trzeba to później remontować, naprawiać, no to mamy na Florydzie duże PKB, tak? Mimo, że to jest troszkę nie to, o co nam chodzi i niekoniecznie praca produktywna w tym sensie, jakim byśmy chcieli. Więc mierzenie wskaźników ekonomicznych jeszcze cały czas do dzisiaj jest troszkę nonsensowne i trzeba z rezerwą do tego podchodzić. Ale na bieżących wskaźnikach Niemcy się mają źle. Przemysł niemiecki, taki ciężki przemysł maszynowy, stalowy jest nawet poniżej 2019, jeśli chodzi o koniunkturę i wyniki. No, w Niemczech mają taką kulturę, że bardzo chronią swoje firmy i landy, i rząd federalny, więc tam w tej chwili bardzo dużo firm przemysłowych ma dopłaty. I dopłaty do cen energii, nie tak jak w Polsce zamrożenie, tylko wręcz dopłaty. I dopłaty do przestojów, jak jakaś firma miała 2-3 zmiany uruchomione, to w tej chwili ma na przykład jedną zmianę uruchomioną, ale nie musi zwalniać pracowników, bo do pozostałych pracowników ma dopłatę z różnych tam instytucji rządowych i federalnych w Niemczech. I oczywiście polskim firmom ciężko jest z tym troszkę konkurować. Jedyne, co mogą robić, to konkurują elastycznością i efektywnością. I tylko najbardziej zwinne polskie firmy, które eksportują do Niemiec, są w stanie w tej chwili jakoś tam ledwo z taką sytuacją konkurować. Ale widzimy, czy to w Niemczech, czy w całej Europie w tej chwili, bardzo poważne i zaawansowane przymiarki do wprowadzenia dużych ceł na samochody, na przykład chińskie, elektryczne, bo mamy taką sytuację, że Chiny odrobiły zadanie domowe i ich motoryzacja jest znacznie bardziej rozwinięta w tej chwili niż europejska, czyli za połowę ceny europejskiego samochodu dostajemy elektryki, które przejadą dwa razy dłużej na ładowaniu i mają w zasadzie ten sam poziom komfortu i niezawodności. I to jest dość duże zagrożenie dla całego przemysłu europejskiego motoryzacyjnego, a to jest duża część PKB i gospodarki, bo te łańcuchy logistyczne producentów części, dostawców komponentów są bardzo, bardzo rozbudowane i to jest duża część gospodarki.
Duża część polskiej gospodarki również.
Polskiej też, nawet na polskiej giełdzie mamy dość dużo firm, które po prostu są dostawcami komponentów dla branży motoryzacyjnej, także dla Niemiec i to czasem takich, prawda, śmiesznych komponentów jak fotele, czy pianki do foteli, czy jakieś tam prowadnice, wiązki kablowe, takie no, proste rzeczy, ale potrzebne, tak? I tego jest dużo, więc ja bym się spodziewał w najbliższych miesiącach wprowadzenia dość dużych ceł na samochody spoza Unii Europejskiej, żeby chronić europejską gospodarkę i przemysł. Chronić w cudzysłowie, no bo w długim terminie to oczywiście wcale nie chroni, tylko sprawia...
Uwstecznia.
Uwstecznia to jest dobre słowo, tak? Bo
uwstecznia, tak.
Pierwszy rozdział każdego podręcznika ekonomii na pierwszym roku każdych studiów ekonomicznych mówi, że jeśli ktoś inny jest w stanie coś wyprodukować taniej niż my sami, to powinniśmy to od niego kupić, zamiast produkować sami. I w długim terminie tak to działa, tak? A taka chęć, prawda, ochrony obecnych miejsc pracy na rzecz niskiej jakości gospodarki i przestarzałych technologii za 5 lat, no niestety w warunkach politycznych w Europie dominuje. Więc ja się spodziewam, że ten rynek europejski będzie chroniony coraz bardziej różnymi taryfami, cłami, nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale też w innych. Chińczycy już, żeby obejść te przyszłe cła, których jeszcze nie ma, planują różne montownie i fabryki na Węgrzech, w Rumunii, w różnych innych krajach europejskich, żeby jednak jakimś wytrychem tutaj wejść. No ale to jakby nie w tym jest droga do dobrobytu, żeby się przepychać cłami, tylko w tym, żeby mieć pomysły i żeby się chciało i żeby prowadzić innowacyjną gospodarkę.
Ale w Europie
niestety się nie chce, bo mamy socjal, tak? I jakby sam wiesz, mieszkałeś w różnych miejscach w Europie, wiesz, że jak w Niemczech wchodzisz do salonu motoryzacyjnego i chcesz kupić samochód, to tam jest problem, żeby ktoś się tobą zainteresował, bo tam się po prostu już nikomu nie chce pracować, tak?
Ale to Stany Zjednoczone też broniły się przed wejściem japońskich producentów, prawda?
Tak.
A Toyota jest największym producentem, największym
sprzedaż. No i wcale się dobrze dla nich jakoś tam nie skończyło, tak?
Pomimo tego, że musieli przerzucić fabryki do Stanów i tak dalej, na koniec te marki amerykańskie nie poradziły sobie.
Czy to General Motors, czy Ford w zasadzie upadały
dłużej.
Co chwilę, nie raz i wciąż są upadłości prawie, że, a w tej chwili, w ostatnich miesiącach amerykańskie związki pracowników przemysłu motoryzacyjnego wywalczyły podwyżkę płacy minimalnej do około 40 dolarów, co sprawia, że...
Za godzinę. Idę się zatrudnić.
Co sprawia, że po wejściu w życie tej podwyżki takie firmy jak Ford czy General Motors tracą miliardy dolarów kwartalnie. To jest jakby absolutnie nie da się konkurować
być
z jakimkolwiek innym brandem spoza Stanów Zjednoczonych.
Polska jest dość nietypowej sytuacji 2024. Z jednej strony mamy bardzo niski wskaźnik bezrobocia, też bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia. Z drugiej strony dostaliśmy zastrzyk imigracyjny w postaci kilku milionów osób, które przyjechały do nas zarówno z Ukrainy, jak i z Białorusi i z pozostałych krajów na tym bliższa zagranica, jak to Rosjanie mówią. Z drugiej strony mamy zmianę rządu, z rządu socjalistycznego potencjalnie na bardziej liberalny. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to jest koalicja. No i szanse na odblokowanie KPO, czyli miliardów złotych, które mogą wpłynąć do gospodarki właśnie 2024, aczkolwiek część z tych pieniędzy już została wydana. Czy nasze firmy poradzą sobie z tym, że muszą nauczyć się eksportować poza Unię Europejską w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to jest kwestia 2-3 lat, bo jak tego nie zrobią, to będą eksportowały chodaki do skansenów.
Tak szybko nie da się przestawić myślenia gospodarki, nabyć takich kompetencji, wracając w dwóch słowach do tego, co powiedziałeś, czyli w sferze politycznej, no to raczej mamy taką sytuację, że przez 2 lata do kolejnych wyborów prezydenckich, no prawie na pewno się nic znaczącego w polskim prawodawstwie nie zmieni. To też jest tak, że w tej chwili...
Sytuacja patowa.
Tak, do tej pory obóz rządzący też tak ustawiał różne instytucje okołorządowe, okołoministerialne, że bez zmiany ustawy nic się w zasadzie w Polsce nie da zmienić, bo wszystko jest zastrzeżone teraz, że wymaga zmiany ustawą, a może być problem przez najbliższe 2 lata z przegłosowaniem jakichkolwiek ustaw, więc ja bym się...
Znaczy, nie tyle przegłosowaniem, co podpisem prezydenta.
No tak. Czy też później przegłosowaniem prezydenta. Tak. Więc tu bym się niczego nie spodziewał, ale takie patowe sytuacje w gospodarkach światowych, w polityce są dobre. No, pewnie w Stanach Zjednoczonych by się nawet być może i przydała taka, bo dają stabilność. Po prostu przedsiębiorcy mają pewność, że przez 2 lata przynajmniej się nic nie zmieni. Podatki, przepisy, że nikt nie będzie bardziej psuł, zmieniał. Więc to nie jest dla gospodarki akurat złe. Bym się nie obawiał sytuacji patowej w polityce. Jeśli chodzi o te napływy imigrantów, o których wspomniałeś, ja mam wrażenie, że to jest to, co uratowało polską gospodarkę, że gdyby nie, pewnie w pewnych kręgach wyborców to może jakby nie być pewnie poprawnie politycznie, ale mam wrażenie, że osoby spoza Ukrainy, czyli z Indii, Pakistanu, Kazachstanu i różnych tego typu krajów, które napłynęły do Polski w ostatnich 5 latach, myślę, że też można liczyć już nie w setkach tysięcy, ale pewnie w milionach.
Znaczy nie każdą z tych nacji, ale w sumie.
Tak, w sumie, łącznie.
Nie znam statystyk, nie mogę powiedzieć.
I to się zaczęło oczywiście jeszcze przed konfliktem z Ukrainą. Ukraińców też mnóstwo napłynęło i to uratowało polską gospodarkę, bo już wcześniej, przed COVID-em, brakowało znacząco rąk do pracy w wielu obszarach gospodarki, szczególnie tych wymagających najniższych kompetencji, największego poświęcenia, jeśli chodzi o niedogodne godziny pracy czy niedogodne warunki pracy.
Coś, co jeszcze dekadę temu byliśmy gotowi jako Polacy zrobić.
Tak, znalezienie kogoś do ochrony, czy do rozwożenia jedzenia, czy do jazdy taksówką. No w 19 roku było bardzo trudne, w 17 już było bardzo trudne, a w tej chwili całe te branże typu Uber Eats, rozwożenie jedzenia, Uber taksówki, ochrona, produkcja.
Kurierzy.
Kurierzy. Większość polskich fabryk ma w tej chwili gdzieś tam w okolicy wynajęte jakieś hotele pracownicze dla przynajmniej 1/3 czy połowy swoich pracowników i to są osoby z Dalekiego Wschodu zazwyczaj. Mhm. I bez tych ludzi nie ma możliwości znalezienia Polaków do tej pracy. Bez tych ludzi te maszyny, te fabryki po prostu by nie pracowały, albo trzeba by tyle. Nawet podniesienie płac nie rozwiązały problemu. Nie ma tylu Polaków.
Mamy dwa problemy, bo po pierwsze demografia, starzejemy się, więc nie ma tyle osób, które byłoby gotowe podjąć pracę, bo są starsze i już chcą przejść na emeryturę albo nie chcą pewnych niedogodności typu nocna praca czy dojazd. A druga, że młodsze pokolenie jest coraz lepiej wykształcone, więc zna swoją wartość na rynku i próbuje ją wydobyć. I praca w fabryce w małej miejscowości nie będzie tym, po co ludzie robili studia w Polsce za granicą.
Jak ludzie się
potem robi się pułapka rynku średniego, tak?
I edukują, to ten proces bogacenia się i edukacji nowych pokoleń społeczeństwa przebiega zazwyczaj szybciej niż proces dostosowania się gospodarki do tego. I to widzimy też po Stanach Zjednoczonych, gdzie Amerykanie już po prostu nikt tam nie chciałby pracować na tych stanowiskach, na których pracują Meksykanie czy Hindusi, tak? A to są stanowiska często bardzo potrzebne, których nie da się z gospodarki wyeliminować. I ten sam proces widzimy w Polsce i to jest paradoksalnie dobra oznaka, tak? To jest oznaka tego, że nasza gospodarka się rozwija, a zamożność wzrasta. Natomiast ci imigranci uratowali naszą gospodarkę.
A jak widzisz 2024 w Polsce? Kryzys, Niemcy padają, wojna po drugiej stronie. Jest po prostu fatalnie. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
Nie widzę jakichś większych zmian na horyzoncie w najbliższych 12 miesiącach w Polsce, tak? Jakby branża przemysłowa w Polsce jest w tej chwili w jakiejś lekkiej recesji.
Jak na całym
branża
świecie.
Branża usługowa ma się dość dobrze w tej chwili w Polsce. Mhm. Branża turystyczna ma się bardzo dobrze, wręcz powiedziałbym za dobrze. To marże, które branża turystyczna osiąga, są wyższe niż na Zachodzie i są nie do utrzymania i pewnie psują stabilność tej branży.
Wejdzie konkurencja, jak zobaczysz, są takie marże, prawda?
Tak, więc bezrobocie mamy prawie żadne w Polsce. Mamy troszkę rozregulowany rynek różnymi przepisami o zamrożeniu cen gazu, energii. Tutaj będzie duża, dla małych przedsiębiorców będzie duża zmienność. Niektóre z tych regulacji będą przedłużane, niektóre nie, albo nie będzie pewności, czy one zostaną zmienione i przedłużone, więc niepewność jest duża, ale popyt wewnętrzny jest. Gospodarka jest w miarę stabilna. Złotówka jest w miarę, poza tym, że jest wachliwa i ma dużą zmienność, to w miarę utrzymuje swoją wartość. Bilans handlowy Polski jest zdrowy, czyli w tej chwili w ostatnich kilku miesiącach, miesiąc po miesiącu więcej eksportujemy niż importujemy. No nie ma na co narzekać za bardzo.
A co się dzieje ze złotówką, że ona jest taka wachliwa? Na tak dużo, nie jesteśmy wielką gospodarką, ale już jesteśmy dużą gospodarką. ta waluta się zachowuje trochę jak waluta kraju trzeciego czy czwartego świata. Te wahania, które odbyły się w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat, tak? Dolar po 5 zł, dolar po 3 zł, euro po 5 zł, euro po 4, nie wiem ile w tej chwili jest, 4,40, tak? O franku nie wspomnę.
Tak, no część z tych wahań była związana z konfliktem tuż za naszą granicą, więc te można zrozumieć.
Część
wystąpiła w szczycie COVID-u. No tu COVID dotyczył, powiedzmy, że porówno wszystkich regionów, więc to jest troszkę ciężej zrozumieć. No ale tak to jest, że jak jest jakieś zawirowanie, to najłatwiej mają się najsilniejsi, a Polska do najsilniejszych jeszcze nie należy, przynajmniej nie do tych 10 najsilniejszych gospodarek na świecie. No z wyborami to było takie, powiedzmy, 2-3 tygodniowe zamieszanie, gdzie waluta się trochę umacnia, a później osłabia. Natomiast no to niestety jest tak, że jak zobaczymy na parę najbardziej płynną walutową na świecie, czyli euro, dolar, to tam w długim terminie, takim powiedzmy 5 lat, to jest w miarę stabilna para walutowa. Ale w poszczególne dni, kiedy mamy jakąś środę czy jakiś piątek, gdzie są publikowane dane finansowe, to czasem jakieś marginalne, zupełnie nieistotne dane typu ilość bezrobotnych nowych w ostatnim tygodniu albo tam bilans handlowy w ostatnim tygodniu potrafią tą główną parą walutową, euro-dolar, zachwiać o parę dziesiątych procenta. Zdarza się, że nawet 1%, a jak Powell wyjdzie i coś powie, to nawet o 1,5% się zdarza. To nie jest... Wydaje się, że nie jest normalne, jeśli porównujemy dwa regiony jak Europa, dolar i w zasadzie waluty, które są walutą rezerwową dla wszystkich państw na świecie. Prawie każdy bank centralny ma euro i dolar jako składnik swoich rezerw walutowych, więc to powinny być bardzo stabilne waluty. Nie są. Myślę, że to wynika głównie ze względów psychologicznych i takiego mechanizmu wąskiego wyjścia. Tak, jak mamy salę teatralną i ktoś powie, że się pali albo że dym, to nieważne, czy drzwi mają 2 metry szerokości, czy mają 4, czy mają 8, i tak tam będzie tłok przy wyjściu, bo wszyscy chcą wyjść w tym samym momencie. I tak samo mamy tutaj. Niby jest to największa, najstabilniejsza para walutowa, ale jeśli spekulanci wszyscy w jednej minucie czy godzinie chcą zmienić pozycję, bo jakieś tam dane zostały opublikowane, no to w ciągu jednego dnia mamy dziwne zachowanie tego kursu, ale w ciągu miesiąca czy tam roku jakoś cały czas krąży wokół tego samego poziomu. Tak? W Polsce mamy no, tą sytuację, że kursy euro, kursy dolara do złotówki jest jakby potęgowany przez ruchy dwóch różnych par walutowych, tak? Czyli z jednej strony mamy zmianę euro-dolar, a z drugiej strony mamy zmianę euro-złotówka i dopiero jak te dwie zmiany dodamy do siebie, no to mamy zmianę, to mamy zmianę dolar versus złotówka, więc te zmiany na złotówce są siłą rzeczy no, od 1,5 do 2 razy większe niż zmiany na głównych parach walutowych. I taka zmienność... No, jakbym ja był Bogiem, który planuje świat, to bym nie zaplanował, że największe gospodarki niebananowe mają mieć tak zmienne waluty, ale taka jest rzeczywistość i nie
ale,
ma z tym,
ale rozumiem, że możemy przewidzieć tak. Kurs złotówki do euro. Gdzieś między 2 a 7 złotych się złapiemy w przyszłym roku, tak?
Ekonomia jest taką nauką, która na podstawie przeszłości stara się różne rzeczy przewidzieć, ale no niestety często napotyka na rzeczy, które widzi pierwszy raz w historii. I rządy nigdy nie były tak zadłużone, jak są teraz w stosunku do chociażby PKB, czy do czegokolwiek. Może czasami przez moment w okolicach II wojny światowej 2-3 państwa, ale generalnie poziom zadłużenia... Na
ale Holandia była tak zadłużona, jak było VOC, tak? Czyli tam kompania dalekowschodnia, tak?
No to parę wieków temu.
Tak? No, ale to te dane historyczne są, tak?
I problem jest taki, że możemy powiedzieć, że dolar jest niewiele wart, bo deficyt budżetu amerykańskiego jest horrendalny i nie do utrzymania. Albo, że złotówka jest niewiele warta, no bo jakby deficyt budżetowy też jest ogromny i efektywność wydatków państwowych jest bardzo niska, bo no, płacimy dużo podatki, niewiele otrzymujemy w zamian, a w niektórych krajach, jak Singapur, no, płacimy dużo podatki, ale dużo otrzymujemy w zamian. Problem jest w tym, że jak wszystkie kraje mają kiepską sytuację budżetową i ogromny deficyt, a co za tym idzie, wszystkie główne waluty opierają się na krajach i budżetach, które są zadłużone i mają duże deficyty, no to mamy taki system zamknięty, gdzie nie ma gdzie uciekać, tak? Bo uciekamy z jednej niefajnej waluty do innej waluty emitowanej przez zadłużony, niegospodarny rząd i nie ma gdzie uciekać.
Chyba, że do Szwajcarii.
I to się zaczyna robić subiektywne, czyli nie poparte jakimiś twardymi danymi, tylko tak kryptowaluty troszkę.
Porównujesz, czyli fiaty
Zobacz, co się stało w ostatnich 12-18 miesiącach w Stanach Zjednoczonych, gdzie no nie wiadomo, czy ta inicjatywa wyszła z Fedu, czy z rządu, czy jeszcze z jakiegoś innego miejsca, ale kampania, żeby zwalczyć czy to kryptowaluty, czy wręcz stablecoiny, była ogromna i tam nawet nie przestrzegano przepisów, tylko zarówno giełda amerykańska, jak i SEC, jak i Fed, wszyscy rzucili się na wszystkie...
Jak i FBI, bo parę giełd zostało zamkniętych.
Wszyscy rzucili się na wszystko, co związane z możliwością wymiany dolara na cokolwiek, co nie jest jedną z głównych par walutowych. Chodzi właśnie o to, żeby nie było niczego, gdzie można uciec z tych kilku głównych par walutowych, które wszystkie opierają się na...
Czyli niepodważenie obecnego systemu.
Tak, tak.
W co inwestować w 2024 roku?
Myślę, że...
Patrząc oczywiście, tak jak ty i ja, inwestując, patrzymy na bardzo długą perspektywę, a nie, że chcemy zarobić 50% w dwa miesiące.
Tak, jak ktoś przez ostatnie 20 lat żyje, inwestuje w nieruchomości, no to nie przekonamy go, że w 24 powinien w coś innego. My jesteśmy osobami, które inwestują w przedsiębiorstwa i też pewnie żadne zawirowania w gospodarce nie skłonią nas do tego, żeby tego nie robić. Ceny wydają się całkiem atrakcyjne w ceny przedsiębiorstw. Mamy wspólnie jednego znajomego, który ostatnio wystawił swoją firmę na sprzedaż, zebrał oferty z Europy. No i firma fenomenalnie zyskowna, fenomenalnie rentowna, bardzo, bardzo wysokiej jakości biznes i otrzymał oferty na 6 razy zysk netto. Tak?
Co najmniej śmiesznie, mniej niż połowę swoich oczekiwań.
Tak? Śmiesznie niskie oferty, mniej niż połowę swoich oczekiwań, tak. I faktycznie na rynku prywatnym, takie są ceny transakcyjne, 6, 7, 8 razy zysk netto. Na rynkach public, giełdowych, ceny, no oczywiście nie są 6 razy zysk netto, ale są bardzo niskie na jakiejś dłuższej przestrzeni czasu. Problemy wydają się być jedynie w branży nieruchomości, szczególnie biurowych, no w Niemczech też mieszkaniowych. W Niemczech mieszkania tanieją, co dla Polaka może sam koncept tego, że mieszkania tanieją wyraźnie jest dla Polaków
to przed nami jeszcze.
Obcy, bo faktycznie one tam taniały przez rok, dwa parę lat temu, ale nie aż tak, a w Niemczech mamy 15% spadku przez ostatnie paręnaście miesięcy, więc to już jest dużo. Więc rejty, czyli fundusze, które posiadają mieszkania i są notowane na giełdzie niemieckiej, spadły po 70-80%, co jest jakby ciekawe. Czasem mamy te same mieszkania wewnątrz rejtu, możemy kupić za 1/3 ceny, którą ludzie codziennie płacą u notariusza, kupując pojedyncze mieszkania. W Stanach mamy, myślę, że większy problem nieruchomościowy niż w Chinach, tylko że na rynku biurowym.
A to jest taki społeczny problem, bo czy parę rzeczy się zmieniło?
To jest, tak, społeczny i
kulturowy. Przeinwestowane. Problem opioidów, które zabijają centra miast i problem remote pracy zdalnej, która zmieniła w ogóle użyteczność biur, tak? I to wszystko się skumulowało w pewnym sensie.
Tak, skumulowało się to, że mieliśmy historycznie, branża miała sens tylko przy bardzo dużej dźwigni finansowej, tak? Czyli 80% pieniędzy albo 90% czasami daje bank, 10% daje inwestor, więc jakiekolwiek zawirowanie wypłukuje kapitał w danym biurowcu. Z drugiej strony praca zdalna, gdzie w skali całych Stanów Zjednoczonych mamy 30% pustostanów, ale w San Francisco mamy 50-60% pustostanów biurowych. Mamy ten problem, że większość biurowców nie nadaje się, żeby je przerobić na cele mieszkalne. No, już pomijam to, że trzeba zmienić jakby lokalne przepisy o zoning.
Ale same budynki się
sama konstrukcja się najczęściej nie nadaje, albo ekonomicznie się bardziej opłaca wyburzyć i postawić coś nowego. I mamy problem przestępczości opioidów, gdzie nie tylko biurowcy, ale też jakby no nawet lokale na parterze biurowców, czyli Starbucksy, McDonald'sy, inne lokale handlowo-usługowe zamykają się, bo nie mogą zapewnić ani bezpieczeństwa swoim klientom, ani swoim pracownikom. I ci, którzy, te większe firmy po prostu muszą się zamykać, więc jest to sytuacja no nieciekawa i moim zdaniem to odbije się w sposób prawie że nieunikniony, jeśli jakiś cud nie wydarzy, na sytuacji sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. Banki regionalne w Stanach Zjednoczonych, którym się najbardziej w marcu tego roku dostało podczas tego krótkiego kryzysu bankowego, one też w ostatnich dwóch dekadach przejęły na siebie w znacznej mierze finansowanie rynku nieruchomości biurowych w Stanach Zjednoczonych. 70% aktywów czy kredytów tego rynku jest udzielane przez banki regionalne, więc one znowu będą dostawały przez lata w kość. Wydaje mi się nawet, że jakaś interwencja rządowa czy banku centralnego na rynku bankowo-nieruchomościowym w kolejnych 5 latach będzie prawie że niezbędna, bo ten rynek bardzo źle wygląda. Natomiast poza rynkiem nieruchomości takich gigantycznych czerwonych flag nie widać.
A rynek nieruchomości w Polsce?
No w Polsce rynek nieruchomości biurowych jest bardzo, bardzo mały.
I młody.
W stosunku do tego, co się dzieje w krajach zachodnich, to mamy niewiele biurowców i w zasadzie tylko w paru największych miastach. W Polsce jest cały czas dużo firm i przedsiębiorstw, ma biura w lokalach mieszkalnych przerobionych na biura, co nie jest problemem, no bo łatwo jest zmienić zastosowanie danego lokalu. W Polsce nie ma takiej kultury aż takiego kredytowania. To nie jest tak, że banki kiedykolwiek dawały 90% kredytu pod biurowiec. Też dużo biurowców jest posiadane przez kapitał międzynarodowy i tak naprawdę wydaje nam się, że mamy biurowiec jakiś centrum Warszawy, no ale to właścicielem są emeryci niemieccy za jakimś długim łańcuszkiem pośredników albo fundusze nieruchomościowe private equity z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Więc ten problem, który u nas jest, no też dotknie nie nas, tylko znowu amerykański rynek nieruchomości. Co ciekawe jest, ceny biurowców w Warszawie na przykład wydają się na tle historycznym bardzo niskie, bo to jest jakby...
Biurowców w sensie zakupu całego budynku, a nie wynajmu.
Za metr kwadratowy to w tej chwili w klasa A to jest gdzieś między 5 a 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Klasa B i C nie w Śródmieściu, tylko gdzieś tam powiedzmy nie, przy Okęciu, no to nawet za 4 tysiące za metr kwadratowy kupimy już gotowe, wynajęte biurowce, a pusto nawet za 3 tysiące. W mniejszych miastach, takich jak Radom na przykład, za 1000-1200 zł za metr kwadratowy kupimy sobie biurowiec w centrum miasta, więc to są ceny znacząco poniżej kosztu odtworzeniowego. Tak nie da się wybudować za takie pieniądze nieruchomości, tym bardziej, że jeszcze trzeba działkę kupić, a to już są ceny jakby z działkami, więc mamy, w Stanach też mamy ceny poniżej kosztu odtworzeniowego. Często w San Francisco w tej chwili transakcje z ostatnich tygodni na biurowcach, to jest mniej więcej 1/3 do 1/5 ceny odtworzeniowej. Tak? Więc jakby ci, którzy zajmowali się budową biurowców, czy produkcją elewacji do biurowców, jakichś tam systemów automatyzacji do biurowców, no to te firmy pewnie będą miały w najbliższych latach kryzys taki trwały.
Gdybyś miał spojrzeć na trochę dłuższą perspektywę na Polskę, abstrahując od skansenu o nazwie Europa i tego, co już mówiliśmy, to powiedzmy 5 lat, czyli nie 2024, tylko jedziemy do końca dekady, to jak widzisz rozwój ekonomii, gospodarki, zatrudnienia, gałęzi? Co uważasz, że ma szansę zadziałać i zadziać się?
Myślę, że poradzimy sobie w miarę dobrze jako polska gospodarka. Widzę dość duży odpływ Ukraińców, którzy napłynęli do Polski w ostatnich czasach.
Oni i to zarówno na wschód, jak i na zachód.
Nawet bardziej na zachód. I to nie tylko na zachód Europy, ale także do Kanady bardzo duża część wyjeżdża. Bardzo dużo Ukraińców, którzy napłynęli do Polski w ostatnich dwóch latach, to byli ludzie przedsiębiorczy, którzy bardzo często zakładali różne małe działalności gospodarcze, małe firmy, które teraz wystawiają na sprzedaż i starają się wyjechać, budując sobie jeszcze lepsze życie gdzieś tam w kraju, jeszcze bardziej rozwiniętym. Jest też dużo takich dziwnych programów, o których się nie słyszy dla uchodźców. Na przykład w Kanadzie są programy, gdzie można, będąc Ukraińcem, 1600 dolarów kanadyjskich miesięcznie przez tam wiele, wiele miesięcy dostawać, jak się jest objętym tym programem. Dużo osób korzysta z tego i wylatuje do Kanady. Pewnie ten odpływ przedsiębiorczych ludzi i taniej siły roboczej z krajów typu Indie, Pakistan, Kazachstan, dalej na zachód, jeśli się okaże się, że jesteśmy takim przystankiem przejściowym dla nich, troszkę nam zaszkodzi, no bo będzie ciężko w wielu gałęziach gospodarki znaleźć pracowników. Natomiast nie widzę w Polsce jakby szans na jakieś bardzo wysokie bezrobocie, nie widzę wielkich problemów gospodarczych na horyzoncie. Niezależnie od tego, kto będzie rządził za 2 lata, za 4 lata i tak dalej, gospodarka polska wydaje się mocna. Tych czerwonych flag, które widzimy na całym świecie, w Chinach, w Stanach, jest mniej. Tak? Rynek nieruchomości, no jeśli jest przegrzany, no to raczej może w obszarze mieszkaniowym. Gdzie, jak sobie porównamy, jaka demografia w Polsce w najbliższych 3 dekadach będzie, jak szybko ilość ludzi się będzie kurczyła i jak zobaczymy, ile budynków się rocznie burzy, a ile się oddaje do użycia, no to gdzieś tam na horyzoncie widać ten jakby problem niezbalansowania popytu i podaży i że jednak tych mieszkań jest za dużo w stosunku do potrzeb, czy będzie za dużo. Natomiast no, to nie jest problem na najbliższe 5 lat, tak?
I tym optymistycznym akcentem chyba bym zakończył. Coś chcesz dodać?
Chcę dodać, że jestem optymistą. Zaczęliśmy od
czyli
tego,
nie ma kryzysu 2024?
Zaczęliśmy od tego, że gdzie jest ten kryzys 2024. Gospodarka, inwestorzy przygotowywali się na niego przez 18-24 miesiące.
I on chyba już się odbył w większości.
On się troszkę odbył, ale nie był tej w ogóle skali, na jaką wszyscy się przygotowywali. Ilość pieniędzy, tak zwanego dry powder, które czeka gdzieś tam na poboczu, no, do zainwestowania zarówno u przedsiębiorców, jak i u wielkich funduszy private equity jest ogromna. W samych Stanach Zjednoczonych to są jakby setki miliardów dolarów w samych funduszach private equity.
I tylko sygnału trzeba.
I w funduszach kredytowych. Także jeśli zobaczymy na ankiety wśród zamożnych klientów banków inwestycyjnych, to oni jakby mają rekordowe historii gotówki w swoich, rekordowe ilości gotówki w swoich portfelach. Oni jakby bali się tego kryzysu, który nie następuje. I no chwilowo mogą zarobić parę procent na obligacjach rządowych, ale jak rentowności obligacji zaczną spadać, no to ta gotówka zacznie parzyć i trzeba ją będzie na coś wydać. Odpowiedź na to, dlaczego miał być kryzys, a dlaczego go nie ma, tak w jednym zdaniu, troszkę spekulacyjnym, to wydaje mi się, że to, co wszystkich zaskoczyło, czy ekonomistów, to jest efektywność gospodarki, wzrost produktywności gospodarki. Mhm. Nikt się nie spodziewał takiej produktywności, takiego wzrostu produktywności. To jest troszkę tak, że jak...
Globalnie,
ale też w tych największych gospodarkach. Mhm. W Stanach Zjednoczonych różnica między ostatnim odczytem PKB, czyli tam 5%, a ostatnim odczytem inflacji, typu tam 2 z hakiem, no to ta różnica to jest właśnie wzrost produktywność. I to jest coś, co nas ratuje. Być może to już są jakieś pierwsze nieśmiałe efekty AI, szczególnie w software'ze, gdzie...
W ogóle zmiany technologiczne, moim zdaniem. Tak, brakowało... Jest tak dużo zmian, my ich nie zauważamy, bo ich jest po prostu, one są rozproszone.
One się kumulują.
I jest ich bardzo dużo, ale się kumulują.
Tak, i mamy też no, efekt procentu składanego w tych, w tych zmianach, tak? Automatyzacja, robotyzacja. AI to chyba zaczyna działać. I to jest też dobry prognostyk na przyszłość.
Tak? Tych silników parowych już jest dużo w ekonomii.
Jeśli wzrost efektywności, produktywności będzie utrzymany, no to potrafi załagodzić czy równoważyć bardzo dużo różnych innych problemów ekonomicznych. Mhm. Więc ja jestem dobrej myśli. Dziękuję.
No to inwestujemy. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję wam. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co o tym myślicie. Kryzys będzie, nie będzie, nadchodzi. Ja mam swoją opinię, Piotr wyraził swoją opinię. Mam nadzieję, że wy też ją macie. Czekamy na wasze komentarze, czekamy na pytania do mnie i do Piotra. Do zobaczenia w kolejnym Inteligentnym Inwestorze. Może nagramy coś styczeń-luty, żeby porozmawiać z perspektywy kolejnego roku.
Jak najbardziej.
Dobrze. Do zobaczenia.